Witam. Tak ostatnio, już myślę to od paru tygodni jakoś jest, że właśnie mówimy o takich sprawach związanych z czasami ostatecznymi, z powrotem Jezusa, z przygotowaniem się na ten powrót, z byciem gotowym. I to się wszystko łączy, wiecie, tak i z tym, co i Czarek mówił, i Kuba, Marcin, wszyscy. Ja też będę chciał mówić pewne wersety, po prostu ostatnio wierzę, że Duch Święty mówił do mnie przez pewne wersety. I to wszystko dalej jest też w tym samym temacie. I taką jedną rzecz, wiecie, ostatnio, to bardzo taką rzecz widzę, że po prostu Kościół, który był 2000 lat temu, bardziej czekał na powrót Jezusa niż my. I są dwie możliwości. Albo po prostu oni byli zwiedzeni, albo z nami coś jest nie tak. Jak to jest możliwe, że Kościół 2000 lat temu miał większą żarliwość w oczekiwaniu na powrót Chrystusa niż my? Czy Duch Święty ich oszukał? Czy pomylili się? Wiecie, jeśli weźmiemy listy apostolskie i będziemy czytać te listy, to odkryjemy, że w każdym z tych liście ten temat jest i ten temat ma naprawdę ogromne znaczenie. Ten temat był dla nich motywacją do służby, był motywacją, żeby znosić prześladowania, żeby wytrzymać przy Panu. Dlatego, że to był Kościół żyjący w czasach prześladowań wtedy. Oni wszystko z tym łączyli. Całą swoją przyszłość z tym łączyli. To zmieniało ich styl życia. Zacznę takim wersetem, który właśnie tak bardzo mocno jakoś miałem taki dzień, cały czas ten werset gdzieś tak na mnie nachodził. I to jest 2 Koryntian. Wiecie, fajnie by było czytać wszystko z kontekstem, ale nie bardzo się da, bo jest sporo, mam takich fragmentów, które chciałbym dotknąć. Możecie sobie w domu poczytać z kontekstem, tylko to jest bardzo ważne, żeby czytać z kontekstem to wszystko. I tak naprawdę, wiecie, 4 rozdział też tutaj Paweł mówi o tym życiu w nas. Mówi też o tym, że my nosimy śmierć Chrystusa na sobie, a życie się manifestuje wtedy przez nas. I tak naprawdę on mówi o prześladowaniach, które znosił. To nie była jakaś tam abstrakcja dla niego, czy jakieś takie teoretyczne objawienie, które dostał, ale wiecie, on po prostu nosił ślady tego na swoim ciele, tak? Ślady biczowań, kamieniowań i tak dalej. I w tym wszystkim on mówi, 18 werset, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Jest takie stwierdzenie, które Paweł tutaj mówi nam. On tutaj mówi, wiecie, o wszystkich wierzących. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, to, co niewidzialne jest wieczne. O czym on tutaj mówi? Wierzę, że mówi tutaj o zbliżającym się Królestwie Bożym. Mówi tu o powrocie Chrystusa, mówi tu o dziedzictwie, które dla nas jest zachowane w niebie. Dalej, jakbyśmy czytali, on się odnosi, że wiemy, że jak tutaj ten namiot nas zniszczeje, mamy dom przygotowany w niebie przez Boga. Zaczyna mówić o tych rzeczach, tak? Mówi potem, że my wszyscy musimy stanąć na sądzie Chrystusa, aby otrzymać zapłatę za to, jak spędziliśmy nasze życie tutaj w ciele. I on do tego się odnosi. Wiecie, jak można patrzeć się na coś, co jest niewidzialne? Wiecie, tak naprawdę jest jedna możliwość, przez Słowo Boże. Patrzeć na rzeczy, których nie widać. A on mówi, że my jesteśmy tymi, my tak żyjemy. My żyjemy patrząc na to, co niewidzialne. Dlaczego? Bo to, co widzialne, wiecie, on mówi, jest doczesne. Co to znaczy? To wszystko zostanie spalone w ogniu, kiedy wróci Pan. A w tym samym czasie, wiecie, równolegle do tego, co jest doczesne, przemijające, widzialne, jest królestwo, które się coraz bardziej zbliża, które dziś jest niewidzialne przez ten świat, ale to królestwo będzie wieczne, nieporuszone, niezachwiałe i stałe. I Paweł mówi, my wszyscy w taki sposób żyliśmy, że oczy naszej wiary, naszego serca skierowaliśmy na te niewidzialne królestwo, które nadchodzi. I wiecie, drugi fragment taki, to jest Kolosan, 3 rozdział, i tutaj apostoł Paweł pisze takie słowa. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. To jest bardzo podobne stwierdzenie, jak te z Koryntian. Mówi, myślcie o tym, co w górze. Nie myślcie o tym, co na ziemi. Czyli nie skupiajcie się na rzeczach doczesnych i ziemskich. Ale skupcie się na tym, co jest w górze. Skupcie się na Chrystusie. Skupcie się na tym, że On wraca z odpłatą. Na Jego wiecznym królestwie. I wiecie, co On tu mówi? Bardzo ciekawe stwierdzenie. Mówi tak. Umarliście bowiem. Kiedy to się stało? Kiedy oddaliśmy życie Panu i poświadczyliśmy to przez chrzest, tak? Umarliśmy. Dla tego świata, dla wartości tego świata, dla systemu tego świata. Umarliśmy. To nic, że oni mogą uważać nas za idiotów. Jaki problem, jak jesteśmy martwi dla nich. Ale dalej on mówi, umarliście bowiem, a życie wasze jest z Chrystusem razem ukryte w Bogu. Co to znaczy? Wiecie, dzisiaj, tak jak mówili do Hebrajczyków, że dzisiaj jeszcze nie widzimy, że wszystko mu zostało poddane. Widzimy raczej tego, który zniósł cierpienia, tak? Ten świat, on w ogóle nie widzi dzisiaj chwały Chrystusa. Nie rozumie, że jest królem, ale w rzeczywistości duchowej jemu już zostało powierzone królestwo. Całe. To objawi się, kiedy wróci. I tutaj teraz jest powiedziane, że nasze życie razem z Chrystusem jest ukryte w Bogu i kiedy Chrystus wróci, się objawi ze swoim królestwem, wtedy nasze życie objawi się w Nim. I jest pytanie, co się objawi, kiedy On wróci? Czy się coś objawi? Ile my mamy zgromadzone tam? Rozumiecie? On o tym tu mówi. Mówi o tym myśl. Mike Big piękną rzecz mówi, wiecie? Słuchałem wykładu jego też w tym temacie. I on powiedział... Zmiana naszego myślenia, żeby zacząć myśleć w ten sposób, nigdy nie nastąpi tak, że pewnego dnia się obudzisz i tak będziesz myślał. Ale Słowo mówi, mamy się odnowić w duchu naszego umysłu. To jest proces, w który my musimy zainwestować. Kiedy trwamy w Słowie, kiedy trwamy w modlitwie, Duch Święty nas odnawia i czyni te rzeczy niewidzialne realnymi. Rozumiecie? To jest proces. I kiedy Chrystus się objawi i wtedy nasze życie objawi się w Nim, to myślę, że wtedy może być szok. I bardzo mi się podoba, Mike Big powiedział, że od wielu lat modli się tak. Panie, zaszokuj mnie teraz, ale nie w tym dniu, gdy wrócisz. Proszę Cię, wolę być zaszokowany teraz przez Ciebie, niż zostać zaszokowanym, kiedy powrócisz. Dlatego, że widzicie, że to może się bardzo wiele zmienić i zmieni się wiele, kiedy On wróci. I niektórzy, co by się wydawało, że są jakimiś gigantami i mocarzami Królestwa Bożego, mogą być zredukowani do bankrutów, kiedy On wróci. A ci, o których Słowo mówi, że świat ich nie był godzien, którzy się wydawali, że nic tu nie mieli, że zmarnowali swoje życie, w momencie, kiedy On się objawi i ich życie objawi się w Nim, mogą być gigantami przyszłego Królestwa i będą. I wielu będzie. Wiecie, pytanie brzmi, jeśli to są tego typu rzeczy, o takiej wadze, nie możemy dopuścić, żeby nam życie przeminęło. Co będzie ważniejszego od życia, które się objawi, kiedy On wróci? Od tego, co On powie o naszym życiu, kiedy wróci, kiedy staniemy przed Nim. Co będzie ważniejszego? Tutaj, wiecie, Kuba mówił, Czarek, tak, o służeniu Bogu. Ja chcę troszkę o tym właśnie powiedzieć, pokazać wam pewne wersety. Myślę, że to jest właśnie, to jest, wiecie, to jest dramat dzisiejszego, myślę, chrześcijaństwa. Właśnie niezrozumienie tego, że jesteśmy powołani do służenia Bogu. I powiem tak, jestem całym sercem, jakieś parę tygodni temu, tak, mówiłem o miłości Bożej jako Ojca. To jest fundament, to jest całkowita postawa. Ale wiecie, to nie jest tak, że to jest wszystko. Że ja całe życie przeżyję po prostu bez żadnej służby, po prostu Pan mnie kocha, po prostu chodzę, po prostu robię, co chcę. Spędzam życie po prostu zakochanym w sobie. Mimo takiej miłości Bóg mówi. I chcę zacząć, wiecie, dlatego, że to się łączy z korzeniami też, które mamy w Izraelu. I ja chcę dzisiaj połączyć to. I zobaczmy 2 Mojżeszowa 7,16. To jest ten moment, kiedy Bóg wysyła Mojżesza do Faraona, może od 15, i mówi Bóg tak do Mojżesza. Idź więc jutro rano do Faraona, gdy będzie wychodził nad wodę. Stań przed nim na brzegu Nilu, a weź w rękę swoją laskę, która się zmieniła w węża, i powiedz mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z wezwaniem. I teraz to jest to wezwanie Boga Izraela do Faraona. Wypuść lud mój, aby mi służył na pustyni. Lecz ty dotychczas nie usłuchałeś. Wiecie, to słowo służył z hebrajskiego, to jest słowo, które tak można tłumaczyć. Pracować, służyć. Pracować dla kogoś innego, służyć innym przez swoją siłę roboczą. Oddać się do pracy, uczynić się sługą, zmusić się do pracy, sprawić, aby służyć komuś. To jest ktoś, kto ma być prowadzony lub zachęcony do służby innym. Takie mniej więcej są opisy w słowniku Stronga do tego słowa służyć. I ono bardzo jest często też powiedziane, kiedy na przykład jest powiedziane, że Izrael ciężko pracował w Egipcie. Tam jest to same słowo użyte. I teraz, wiecie, Bóg do Faraona mówi: wypuść mi mój lud, aby mi służył na pustyni. I wiemy, że wyjście z Egiptu jest analogią do naszego zbawienia, tak? Ale wiecie, zbawienie nie jest tylko ratunkiem z Egiptu. Bóg wyprowadził mnie z Egiptu, abym mu służył. Rozumiecie? To jest jedno z pierwszych pragnień tutaj Boży, które Bóg mówi o Izraelu jako o swoim ludzie. I teraz, co jest ciekawego, zobaczmy Łukasza 2 rozdział. Kiedy Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, przepraszam, będzie 1 rozdział, my wiemy, że była tam ta sytuacja, tak, że on ujrzał anioła, który mu powiedział pewne poselstwo o synu, któremu się ma narodzić. On po prostu za nie mówił. I potem jest ten moment właśnie, kiedy on przemówił, tak? Pierwszy raz po tym okresie. I to jest 67 werset, zobaczmy, 1,67 Łukasza. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni, służyć mu w świętości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. Powiem wam, to jest bardzo interesujące. Tu już jest mowa o nowym przymierzu i Zachariasz pod prowadzeniem Ducha Świętego, on wraca do tej relacji Boga z Abrahamem i do przysięgi, którą złożył Abrahamowi, mówiąc, że Bóg mówi mu, że mu przysiąg, że sprawię, że twoi potomkowie będą wyzwoleni od swoich nieprzyjaciół, aby mogli mi służyć. I tu jest powiedziane w świętości i sprawiedliwości przez wszystkie dni swojego życia. To jest o nas. To już w tym momencie tutaj jest o nas. Czyli my zostajemy wszczepieni w tą historię, którą Bóg miał z Abrahamem, z Izraelem, tak? I zobaczmy 1 Tesaloniczan teraz. 1 rozdział od 9. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. I tu już Paweł zwraca się do wierzących z pogan, do kościoła z pogan, tak, Tesaloniczan, i mówi im taką rzecz, że nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i oczekiwać powrotu Jego Syna z niebios. Wiecie, to jest pytanie, czy my się dzisiaj tak nawracamy? Naprawdę to jest pytanie. Dlatego, że to, co Kuba, wiecie, wspomniał, bardzo często my się nawracamy z tą myślą, co my możemy otrzymać od Boga. To jest okej, bo to jest część dziedzictwa, które On dla mnie przygotował, tak, że mam w Chrystusie odpuszczenie grzechów, mam w Chrystusie zbawienie, mam w Chrystusie uzdrowienie, tak, Bóg staje się moim Ojcem, jest jedna z największych obietnic, że kiedy się nawracam, On mi daje ducha adopcji i przyjmuje mnie jak syna czy córkę. To jest wszystko okej. Ale czy nawróciłeś się z tą myślą, że nawracam się, aby służyć Bogu? Co to znaczy? Wiecie, dzisiaj to tak bardzo łatwo może powiedzieć, to jest tak, jak przyjąć się do kogoś do pracy. Poddajesz się pod czyjś autorytet. Ktoś nad tobą zaczyna mieć zwierzchnictwo. Jeśli ma swoją działalność, budujesz sobie samemu dom, tak jak Janek, tak? On ma jakieś tam ograniczenia, wiadomo, bo są przepisy, ale ma w tym dużo swobody. Ale jest całkiem co innego, jeśli ktoś jego zatrudnia i mówi, mi zbudujesz dom. I w tym momencie kończy się całkowicie samowola. Mówi, będziesz robił tylko to, co ja będę ci mówił. Ja tobie zapłacę za to, ale masz wykonać to, co ja chcę. Więc widzicie, kiedy my się nawracamy, ze świadomością się nawracamy, aby służyć Bogu, to jest jednoznaczne z tym, że teraz Jego wola, Jego pragnienia będą priorytetowe w naszym życiu. Czy nawracamy się w taki sposób? I oczekiwać Jego Syna. Dwie rzeczy. Służyć Bogu i oczekiwać Jego Syna. I Hebrajczyków zobaczmy. To jest ciekawy bardzo werset. Wiecie, kiedy go sprawdziłem właśnie w tym tłumaczeniu w Biblii Gdańskiej uwspółcześnionej, ono ma całkiem inne znaczenie niż my zazwyczaj myśleliśmy. Hebrajczyków 12, 28. Tu jest to samo, jakbyśmy wzięli wcześniej. Jest znów kontekst, kiedy on mówi o tym, że jeszcze raz Bóg wszystkim poruszy. Aby to, co jest tak, nie trwało, aby po prostu to upadło, aby ostały się rzeczy, które będą wieczne i trwałe. I w tym kontekście mówi tak, i ja przeczytam najpierw z brytyjskiej wersji. Mówi tak, przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. I wiecie, przeważnie, tak jak słyszałem nauczania oparte o ten werset, odnosi się to do uwielbienia. Do uwielbienia w formie po prostu śpiewania Bogu. W tej formie głównie słyszałem, tak? I wiecie, oryginał tekstu w ogóle tego nie mówi. I przeczytam wam, to jest takie... To jest z kilku tłumaczeń, ja sobie takie coś zlepiłem. Ale w współcześnionej gdańskiej to będzie bardzo podobne do tego, co ja przeczytam. I tu jest tak. Dlatego przyjmując królestwo niezachwiane, obyśmy posiadali łaskę, przez którą możemy służyć Bogu w sposób miły Jemu. Z czcią i bojaźnią. I w ten sposób miły Jemu, to jest słowo też tłumaczone, aby coś było akceptowane przez kogoś. Więc tu w ogóle nie mam mowy o jakimś śpiewaniu. To jest część oczywiście, tak? Naszego służenia Bogu, oddawanie Mu czci w tym stylu, ale myślę, że tu w ogóle autor nie o tym mówi. Ten autor mówi tutaj, że jeśli my otrzymujemy królestwo niezachwiane i znów mówi o powrocie Chrystusa i o królestwie, które przychodzi z Nim, on mówi, jeśli my jesteśmy przeznaczeni tego królestwa, to mówi, obyśmy mieli łaskę, przez którą służymy Bogu w sposób akceptowalny przez Niego, z czcią i z bojaźnią. To znaczy, że kiedy On wróci, aby On zaakceptował dzieło naszej służby dla Niego. To, co mówi Paweł, że dzieło każdego sprawdzi ogień. Kiedyś Andrzej Wojciechowski, ja tego nigdy nie zapomnę, nas o tym uczył, to on mówi, że to może tak wyglądać, że jestem Panie. Bo wszystko inne spłonęło. Nie zaakceptował tego Pan. Jestem. No dobrze, że jestem. Tam Biblia mówi... Wiecie, tam jest taki fragment, gdzie niektórzy go używają do nieutracalności zbawienia. Absolutnie o tym autor tam nie mówi. Dlatego, że Paweł tam mówi o tym, że żebyśmy zbaczyli na to, jak służymy Bogu. Tak? Czy nasza budowla jest ze srebra, złota, drogich kamieni, czy z siana, słomy, drewna. On nie mówi o życiu w grzechu. Absolutnie nie. On mówi o tym, że ktoś służył Bogu, ale w taki sposób, że kiedy Bóg przyjdzie, to Bóg mówi, no przykro mi, ale no to nie z tych materiałów. Nie było w tym namaszczenia Ducha Świętego. Robiłeś wiele rzeczy, ale po prostu nie zaakceptuję tego. Może na przykład była zła motywacja. Może ktoś coś będzie czynił, bo on chce być tu widziany, tak? Na przykład Jezus, kiedy mówi o poście, właśnie o modlitwie, o jałmużnie, on mówi w sposób, on nas uczy, jak czynić, aby to było zaakceptowane przez Boga. Jak to uczynić, aby była nagroda. Ktoś, kto, wiecie, wiele daje, ale ciągle chodzi wszystkie o tym, mówi, jak ja daję, to po prostu, kiedy Pan wróci, to nie otrzyma zapłaty. No tak Jezus mówi, tak? Dokładnie. Ale ktoś, kto daje, to mówi tak, że nie wie prawica, co czyni lewica, czyli w skrytości, tak? Sam nawet nie pyszni się tym. Po prostu czyni to skrycie. Wtedy Jezus mówi, taki człowiek otrzyma zapłatę. Więc wiecie, ten werset, właśnie to jest niesamowite. Bo to są nas. My, mała trzutko, Pan nam, upodobało się Panu dać nam królestwo niezachwiane. Więc obyśmy mieli łaskę, przez którą służymy Bogu. W sposób, który On zaakceptuje. Chciałbym teraz, wiecie, może Łukasza, 12 rozdział weźmiemy. To jest cały rozdział, powiem, jest niesamowity. Ja tu sobie parę takich zaznaczyłem rzeczy, które szczególnie gdzieś mnie dotknęły. I wiecie, tak naprawdę cały ten rozdział właśnie Jezus nakierowuje nas na wieczność i na swoje nadchodzące królestwo. Pierwsza rzecz, wiecie, pierwsze trzy wersety, nie będę czytał, tylko powiem w skrócie. On mówi o tym, żeby się strzec kwasu faryzeuszy. I co on mówi? On mówi, tak to ujmuje, że mówi, że to jest obłuda i mówi, nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie było, nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. O czym on mówi? I mówi o obłudzie. Więc myślę, że mówi o tym, żeby nasze życie, te, które prowadzimy na co dzień, które można powiedzieć, jest w jakimś ukryciu dla innych, nie różniło się od tego życia, które na przykład jest teraz tutaj w kościele przez te parę godzin. Mówi o tym, że wszystko, co jest ukryte, przyjdzie czas, że będzie jawne. Kiedy to się stanie? Kiedy on wróci. Wiecie, Mike Bick na przykład mówi, że są ogromne ilości ksiąg w niebie. Jest taki werset, gdzie jest powiedziane, i księgi będą otwarte. Jakie księgi? Wiecie, że o każdym z nas będzie księga, która będzie czytała w tym dniu, kiedy wróci Pan? Wiecie, że tam będzie zapisane każde nieużyteczne słowo, które wypowiedzieliśmy? Jezus to powiedział. Ja nie wierzę, że On kłamał. Jest dobra wiadomość, że kiedy coś uczyniliśmy złego, a potem przychodzimy i wyznajemy to Panu, to z tej księgi jest bardzo dobra wiadomość. Gdyby tak nie było, byłbym przerażony pomyślą, co tam może być. Są tam też zapisane te wszystkie rzeczy, które dokonaliśmy razem z Panem w posłuszeństwie Jemu, za które będą nagrody. To wszystko jest. Więc Jezus tu mówi tak o tym. Potem mówi, powiadam zaś wam, przyjaciołom, czwarty werset moim, Mówi do przyjaciół teraz. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wszakże, ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam, tego się bójcie. To są bardzo mocne słowa. I wiecie, on powiedział te słowa do tych, o których on wiedział, że oni umrą. Z powodu prześladowań. I wiecie, mnie taka rzecz jedna dotyka, że może przyjść taki czas, że będziesz się musiał bać. Tylko wybierzesz kogo. Jezus tu w ogóle nie mówi, nie bójcie się nikogo. Nie. Kiedy, wiecie, przyjdzie, to się działo w historii wiele razy i dzisiaj to się dzieje na największą skalę do tej pory, jakakolwiek kiedy, na świecie. Dzisiaj jest najwięcej męczenników w tych latach dzisiejszych za wiarę. I wiecie, kiedy przychodzą w Egipcie, tak? No. I wiecie, kiedy to dzieje się w taki sposób, że jesteś w tym momencie, że za chwilę możesz stracić życie, jest presja strachu. I w tym Jezus mówi, ale ty pamiętaj, że oni tylko tobie zabiorą na chwilę te cielesne życie. I mówi, nie bój się tego. Ale skup się na tym, do którego należy twoja dusza i na wieczności, którą dla ciebie przygotował. I myślę, że to jest tak, że jak bardzo zbudujemy naszą wiarę w to niewidzialne, to ta wiara pozwoli nam nie bać się, kiedy przyjdą prześladowania. Naprawdę tak jest. Wierzę, że tak jest. Wierzę, że jeśli człowiek, wiecie, będzie zaskoczony. Mike Big na przykład, wiecie, to jest niesamowite, dlatego że Bóg między innymi jedno z podstawowych poselstw, które im dał, głównie dla Ameryki, on mówi, to jest przygotować Kościół na ucisk, dlatego że w Stanach była doktryna, gdzie w większości kościołów panowała, że niejaki ucisk, że w ogóle Pan zabiera Kościół w ogóle przed wszelkimi problemami i w ogóle nie ma problemu, tak? W ogóle żadnego. I co się wtedy dzieje? To się dzieje, że Kościół nie jest kompletnie przygotowany. Kompletnie. Kiedy czytałem właśnie tą książkę brata Andrew, tak? Prześladowani za wiarę, i tam ja wspomniałem, ale przypomnę to jeszcze raz. I był tam moment, kiedy właśnie jeden z liderów kościoła, nie jest powiedziane, jaki to jest kraj, z jakiegoś kraju islamskiego, po prostu jego współbracia zostają zamordowani przez bractwo islamskie. On po prostu zostawia żonę z dwójką dzieci chyba, udaje się na Cypr, żeby spotkać się z bratem Andrew. On jest przerażony. Jest po prostu zapis, rozdział ich rozmowy. To jest niesamowite. To nie jest jakaś powieść. Brat Andrew zapisał w książce to tak, jak było, wiecie. I siedzi ten człowiek i on ma jedną myśl. Zabieram jeszcze rodzinę stamtąd i koniec, ja nie wracam. I brat Andrew wtedy pyta się, słuchaj, a co może ci się przytrafić, jeśli tam będziesz? On mówi, jak co, mogą zabić mnie i moją rodzinę. I zadaje mu wtedy pytanie, brat Andrew. Czy to jest najgorsze, co może ci się przytrafić? Że zabiją ciebie i rodzinę. I wiecie, ten człowiek, to jest młody człowiek, 20 parę lat może, zaczyna myśleć nad tym pytaniem, czy to jest najgorsze. I mówi, ty, no nie. Oni tylko mogą mnie zabić. Ale nie zabiorą mi Chrystusa, nie zabiorą mi tego, co jest dla mnie po prostu w niebie. I w tym momencie wszystko zmienia się. I mówi, ja wracam. I wrócił, aby dalej służyć. Z tą świadomością. Zmierzył się. Był moment, kiedy, można powiedzieć, policzył koszty. Mówi, okej. I to jest to, co Jezus tu mówi. Nie bójcie się tych, którzy mogą wasze ciało tylko zabić, tak? Ale skupcie się na Bogu, na tym, co wieczne. Następny taki fragment ciekawy jest, 13 werset. I rzekł ktoś z tłumu do niego, nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Tam chodziło o spadek dokładnie w Grece. A on mu rzekł, teraz słuchajcie, co Jezus odpowiada. No, niby dobra prośba, tak, Panie, no niech mi się podzieli ze mną spadkiem, nie? A on mu rzekł, człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? I powiedział też do mnie, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. I słuchajcie, chciwość w Grece, dosłowne tłumaczenie oznacza chęć posiadania więcej. Jak ja to kiedyś przeczytałem, sobie myślę, o rany. Chciwość to jest ciągłe pragnienie, by mieć więcej. I teraz Jezus mówi, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I teraz mówi pewną historię. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, czynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko, zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pi, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? I najważniejsze w tej przypowieści jest teraz to ostatnie stwierdzenie Jezusa. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Wiecie, jak ja sobie pomyślałem, czytałem nad tym, no jakiż grzech ten człowiek zrobił. Ciężko pracował. On nie okradł nikogo, rozumie? Tu nie jest mowa o tym. On swoją własną pracą, pewnie bardzo ciężką, dorobił się. Odłożył sobie wszystko na przyszłe lata. Mówi, teraz to ja jestem po prostu załatwiony. Na koncie mam tyle, ja się nie mam czym martwić. I ten sposób myślenia Bóg piętnuje. Dlaczego? Wiecie, już w Starym Testamencie bardzo wiele Bóg mówi o miłosierdziu, pomaganiu innym, jałmużnach. Bardzo wiele. Czyli możemy powiedzieć tak, i tutaj Jezus to podsumowuje, że tak będzie z każdym, który skarby tylko dla siebie zgromadził, a nie jest w Bogu bogaty. A jak można być w Bogu bogatym? Sprzedajcie, potem on mówi tutaj, w tym samym rozdziale, sprzedajcie majątności, dawajcie jałmużnę, a będziecie mieli skarb w niebie. I wiecie, to się może filantropii, tak? Czy to jest głupota? Świat się śmieje z filantropów. Jak to jest możliwe? John G. Lake, on na przykład taki był, wiecie? To był bankowiec w tamtych czasach. Milioner. Milioner. W momencie, kiedy postanowił, w sercu modlił się i wierzył, że Bóg go wysyła do Afryki, wziął cały majątek i rozdał biednym. Wszystko. Sprzedał posiadłości, które miał, całe konto, które miał, wszystko rozdał. I zaczął z zerowym kontem. I kiedy stał w porcie i czekał, żeby wejść na statek z rodziną, już nie pamiętam, miał kilkoro dzieci, z piątkę, może więcej, nawet nie miał na bilet. Bóg mu dał. Kiedy przypłynął do Afryki, okazało się, że jest takie, które trzeba mieć za każdą osobę coś wpłacić, żeby w ogóle wejść na ląd. On tego nie miał. Stanął w kolejkę. Czekał w kolejce. Osoba podeszła do niego, kiedy był w kolejce i dała mu sumę, żeby to opłacił. Mało tego, kobieta latała po brzegu, pytała się, ile ty kim jesteś? No stąd i stąd, z Ameryki. Ile masz dzieci? Tyle. To nie ty, a ty tyle, a ty ty. I w końcu podchodzi do niego i mówi, a ty kim jesteś? Ja jestem z Ameryki. Przyjechałem jako misjona służyć Bogu. Dobra, ile masz dzieci? Mam żonę i tyle dzieci. To jesteś ty. Masz klucz od domu. Bóg parę dni temu spotkał się ze mną, powiedział, że taki człowiek przypłynie, daj mu jeden ze swoich domów. Myślę, że ten człowiek, kiedy stanie przed Panem, nie będzie miał się czego wstydzić. Nie każdy z nas jest oczywiście powołany do takich rzeczy, do takich wyrzeczeń. Ale każdy z nas jest powołany, żeby gromadzić w niebie. Do tego wszyscy jesteśmy powołani. I potem 32 werset, 12 dalej Łukasza. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Znów jest ta perspektywa wieczności, wiecznego królestwa. I właśnie dalej mówi, sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Wiecie, to jest niesamowity interes. Wziąć z rzeczy, które są doczesne i zamienić je na wieczne majątności. To jest dla mnie w ogóle, to jest niesamowite. Pieniądze zamienić na wieczne rzeczy? Tak. I teraz wiesz co? Co ci powiem? Jak Jezus to widzi? Nie musisz mieć wcale bardzo dużo w oczach świata, bo wystarczy wdowi grosz i możesz dać najwięcej. Ktoś, kto ma 100 milionów, może przyjść, mówi, Panie, ja tu rozdam milion. Ale ktoś, kto przyjdzie, komu brakuje, podzieli się czymś i w Królestwie Wiecznym może mieć większą zapłatę niż ten, co dał ten milion. Nie musisz mieć ogromnych kwot. Pytanie jest, czy z serca, czy masz takie myślenie, że inwestujesz w to królestwo. Wiecie, jałmużna tak naprawdę, można to powiedzieć, że to jest miłosierdzie i współczucie zamienione w praktyczną pomoc drugiej osoby. Tak naprawdę, tak to można, jak patrzyłem sobie, tłumaczenia tego słowa, to tak można to odnieść. Współczucie i miłosierdzie do potrzebującej osoby, znajdującej się w jakimś momencie słabości swojego życia. Ty zamieniasz swoje współczucie, miłosierdzie w praktyczną, materialną pomoc tej osobie. I Jezus mówi, za to będzie wieczna odpłata. Dalej jedziemy. 35 werset. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wiecie, Mike Big fajnie o tym mówi. Z tymi biodrami przepasanymi. On odnosi to tak, że mówi, wtedy miano długie szaty. Takie do kostek, tak? Mężczyźni też i niewolnicy i wolni. I teraz mówi, ktoś, kto chciał na przykład pracować albo biec, on brał to, zawijał i wkładał sobie za pasek. I to właśnie było przepasanie szat. Czyniło się to po to, by być gotowym do pracy, do służby. Więc kiedy tu Jezus mówi, tak, do swoich uczniów, niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. On mówi o tym właśnie służeniu Panu, że ty pozostajesz w tym służeniu, w gotowości służenia Panu i świece zapalone. I teraz wiecie, to jest, bo ja to zawsze sobie odnosiłem do tego, jak ja mieszkam, tak, mieszkam w bloku. Zamiast, no zapuka, no trzeba mieć jakąś świecę, ale to wtedy mieli ogromne posiadłości. I on mówi, że wyobraź sobie, to jest tak, że to jest 12 w nocy, 1 w nocy, 2 w nocy, 3 w nocy, a Pan wraca z wesela. I ty jesteś przepasany i ty z tą lampą idziesz. Wychodzisz z domu, jest ciemnica, a ty idziesz pod bramę posiadłości i czekasz na Pana, aby mu otworzyć, kiedy tylko zapuka, który wraca z wesela i może być wstawiony nieźle i może sobie nie poradzić z otwarciem bramy. Taki obraz Jezus tutaj nam i mówi to do nas, żebyśmy mieli przepasane te szaty i zapalone lampy. To jest obraz całkowitego wyczekiwania na Jego powrót. 36 właśnie. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby Mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela. Przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam, iż się sam przepaszę i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. No to jest jeden z najbardziej niesamowitych dla mnie fragmentów. W taki sposób Jezus uczci tych, którzy Mu służyli i czekali i trwali wiernie. Tak? W taki sposób. Dalej. 39. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym. Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. I tutaj Jezus daje następny taki obraz. Wyobraź sobie, że dostajesz wiadomość, że dzisiaj w nocy ktoś ma się do ciebie włamać. Dostajesz cynk. Dzisiaj mają cię okraść. Co robisz? Normalnie tak jak codziennie kładziesz się spać, zasypiasz, po prostu luzik, super w ogóle, tak? I budzisz się, nic nie ma. Nie. Jeśli wiesz, że złodziej przyjdzie, to czuwasz. O czym Jezus mówi? Mówi o tym, że przyjdę jak złodziej. Tylko Derek Prince powiedział, tylko z taką różnicą, że on zabierze tylko to, co jego. To jest tak, bo złodziej przychodzi po coś, co nie jest jego. Jezus przyjdzie tylko po tych, którzy są Jego. I tutaj jest ten element czuwania, tak? Czyli my wiemy, słuchajcie, i wiecie, jedna rzecz nie daje mi spokoju. Jezus nam mówi, że przyjdzie w momencie, w którym my się nie spodziewamy. My już tak wiele wiemy, nam się wydaje, wiecie, o powrocie Chrystusa, że możemy stworzyć doktrynę, nie martwmy się, bo my już wiemy, kiedy On przyjdzie. Ale Jezus nam mówi, nie myśl tak. Nie myśl tak. Myśl tak, że mniej więcej wiesz, że noc przychodzi na świat, ja przyjdę, mniej więcej tak coś wiemy, ale mówi, bądź gotowy, bo możesz być zaskoczony. Bo mogę przyjść, że nie będziesz się tego spodziewał. Że zaskoczę ciebie, pomimo tego, że myślisz, że już wiesz, tak? I wiecie, i w tym momencie zadaje pytanie Piotr do Jezusa, Panie, do kogo Ty mówisz? Do nas apostołów, czy do wszystkich? I Jezus mu tutaj odpowiada, że do apostołów. Że tu akurat w tym momencie on mówi, Piotr mówi, do mnie, do nas mówisz, czy do wszystkich? On mówi, kto jest tym sługą, którego Pan ustanowił, jako szafarza nad swoim, tak? Aby dawał pokarm we właściwym czasie. I mówi tu o sługujących liderach, o starszych Kościoła wierzy. I Jezus mówi, błogosławiony sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącym. I teraz posłuchajcie, co dalej Jezus mówi. Zaprawdę powiada wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem. I widzicie, to jest problem. Pierwsza rzecz, że on sobie powiedział, Pan zwleka z przyjściem. Co to znaczy? Wyszedł z miejsca oczekiwania na powrót Chrystusa. Stracił tą perspektywę, że Pan wraca, że wraca nagroda, wraca odpłata, że to ma sens. Ten trud ma sens, tak? I zacząłby bić sługi, służebnice, jeść i pić i upijać się. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, w której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. I Mike Bick też powiedział, to jest ciężki fragment, mówi i ileś tam interpretacji znalazł tego, ale on mówi, ja wierzę, że to jest tak, jak tutaj jest napisane. Że jest możliwość utracić zbawienie i skończyć z takim losem, jak niewierzący i grzesznicy. Że jest taka możliwość. Ja osobiście wierzę w jeszcze jedną rzecz, która tu jest opisana. Nie słyszałem, żeby ktoś o tym mówił, ale ja mam na dziś dzień takie przekonanie. I wierzę, że to, co tutaj Jezus mówi, że przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje. Myślę, że nie jest mowa o powrocie Chrystusa. Ale myślę, że tu jest mowa o zaskoczeniu tego człowieka śmiercią. Naprawdę. I to się zdarza. Niestety, ale to się zdarza. To się zdarza. I przytrafia się to też pastorom. Słyszałem takie przypadki. Nagłych śmierci. Gdzie ktoś umiera nagle. Wiecie, co to znaczy? Nie masz czasu na poprawienie rzeczy. Myślę, że to się dzieje naprawdę w ekstremalnych przypadkach. To jest tak, jak Jezus na przykład mówi o pewnej niewieście Jezebel w objawieniu, która w kościele prowadziła ludzi do wszeteczeństwa i bałwochwalstwa. I tam jest takie stwierdzenie, gdzie Jezus sam stwierdza, mówi, ja jej dałem czas, żeby się upamiętała. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus mówi, wyznaczyłem ci czas. To jest tak jak z tym drzewem, do którego przychodzi gospodarz, mówi, nie ma po prostu owocu już po prostu, przez 3 lata. Wytnijmy je. A wtedy ogrodnik mówi, wiesz co, proszę cię, jeszcze nie. Proszę, jeszcze dajmy nawóz, jeszcze podlejmy, jeszcze poczekajmy, może ten owoc jeszcze będzie. Wierzę, że to jest ten czas. Że Bóg nieraz ludziom, którzy szczególnie, myślę, że tu chodzi o liderów, o ludzi w służbie, tak, którzy jeszcze, powiedzmy, ich to, co czynią, ma zły wpływ na Kościół, niszczy Kościół, że Pan daje ten czas. Tak. I myślę, że tu jest właśnie ten przykład, że niestety, ale ten człowiek nie upamiętał się, tak? I po prostu spotkał się ze straszną rzeczą. I dalej Jezus mówi tak, ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował, nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów, lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego będzie się wymagać. Zostaniemy rozliczeni, każdy z nas. Każdy z nas będzie się wymagać, będzie się żądać. Takie słowa Jezus mówi. Mówi, coś ci dałem, coś ci powierzyłem, jak wiele ci dałem, proporcjonalnie do tego będę wymagać. Jeśli ktoś nie znał woli Pana, tak? Nie znał. Żył w takiej relacji z Bogiem, że nie poznał tej woli dla swojego życia. Jezus mówi mało razów. Ja nie wierzę, że tam będą biczowania, tak? Nie wierzę. Ale jest jakaś forma kary. Będzie jakaś forma kary. A ktoś, kto znał wolę Pana i świadomie nie wypełnił, Jezus mówi, więcej tego będzie, tak? I wiecie, ale tu z tego fragmentu już kończę. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę taką powiedzieć. Bo tutaj możemy wziąć, wiecie, taki wniosek z tego wysnuć, że tu chodzi o usługujących tylko w Kościele. No i powiem wam, nie. Nie. Pokażę teraz fragment, który mówi, że wszyscy będą w taki sposób rozliczeni przez Pana. Wszyscy. 1 moment to jest 1 Piotra, 4 rozdział. I to jest też ten kontekst. Jakiś czas temu mówiłem o tym. 7 werset, lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni, trzeźwi, abyście mogli się modlić. Więc znów jest ta perspektywa, że przybliżył się koniec wszystkiego, tego świata. Nadchodzi Królestwo Wieczne, tak? I daje takie rady Piotr. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To jest to, jak mamy się przygotować na powrót Jezusa. Chodzić w miłości do siebie nawzajem. Bo to zakrywa nasze grzechy. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. I tu było znów, tu chodzi o czasy prześladowań. Tu nie chodzi o gościnę, że przyjdę, kogoś wezmę na herbatę. Chodzi o to, że ktoś stracił swoje domostwo, nie ma gdzie mieszkać i ja go biorę i mówię, okej, mieszkamy razem teraz. i czekamy dalej na Pana. O taką gościnność chodzi w tym kontekście, w tym czasie, o którym Piotr tu pisał. I teraz, słuchajcie, 10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Mi to bardzo pasuje do tego fragmentu z Hebrajczyków, że my, którzy otrzymujemy niezachwiane królestwo, byśmy mieli łaskę, dzięki której służymy w sposób miły Jemu. To dokładnie jest mowa o tym, co tu jest napisane. Jeszcze raz wam przeczytam. Usługujcie drugim, jedni drugim, tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Teraz wam to słowo szafarze przeczytam. Co oznacza? Kierownik gospodarstwa domowego lub spraw domowych, kierownik, superintendent, niezależnie od tego, czy jest to osoba wolna, czy niewolnik, któremu szef domu lub właściciel powierzył zarządzanie swoimi sprawami, opiekę nad wpływami i wydatkami i obowiązkiem oddania właściwej części każdemu słudze, a nawet dzieciom, które nie są jeszcze pełnoletnie. Kierownik gospodarstwa lub majątku ziemskiego, nadzorca finansów miasta, skarbnik miasta lub kwestor króla. I ten kwestor w starożytnym Rzymie w początkach republiki, urzędnik sprawujący funkcję sędziego, śledczego oraz oskarżyciela publicznego w sprawach karnych, ale później, to się do tego odnosi, później powierzono kwestorowi administrację skarbem publicznym. Kwestor króla. Masz świadomość, że jesteś kwestorem króla? Że król powierzył ci administrację nad swoją własnością? Co jest tą własnością? Rozliczna łaska Boża. I Bóg z tej ogromnej, rozlicznej łaski Bożej wziął pewną miarę łaski, jak mówi Efezjan 4, i dał tobie. I mówi, teraz jesteś szafarzem tej łaski, którą ci dałem. Administruj tym, zarządzaj tym, służ tym innym. O tym jest mowa tu, tak? I już ostatni fragment, Ewangelia Marka, 13 rozdział. Werset 32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Te pytanie, które zadał wtedy Piotr, do kogo mówisz? Tutaj Jezus już nie zostawia tajemnic. Mówi, to, co teraz powiedziałem, powiedziałem do was wszystkich. To są słowa do całego Kościoła, do wszystkich nas, uczniów Jego, tak? Mówi, i wiecie, on tutaj nie zostawia żadnej pory dnia. Mówi, czy tu przyjdę w dzień, czy wieczór, czy gdy kur, czy ranek, czy wszystko wymienił. Kiedykolwiek. Mówi, czuwaj, czuwaj. Dostałeś pewne zadanie powierzone. I czuwaj. I to ma być nasz styl życia. I to jest właśnie szukanie najpierw królestwa i spraw królestwa ponad inne nasze rzeczy. Czy to jest priorytet dla nas dzisiaj? Często, wiecie, ja powiem tak, często ze mną tak było, że nie był. To się zdarza. Zdarza się gdzieś odejść od tego myślenia, zdarza się gdzieś zaplątać bardziej w sprawy świata, to się zdarza. Ale powiem wam, zawsze jest pora, żeby wrócić. do tego stylu życia i dalej znów tak żyć, aby otrzymać pełną nagrodę i pełną zapłatę, tak? I ostatni taki, to już naprawdę ostatni, Ewangelia Jana, 12 rozdział. Też tak miałem w sercu, kiedy się przygotowałem do tego, wiecie, żeby tym zakończyć. I co ciekawego, dzisiaj rano Marcin powiedział, że dzisiaj sobie czytał słowo i właśnie ten fragment też miał pragnienie przeczytać po prostu. I posłuchajcie. 12 rozdział Ewangelii Jana od 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Jeśli ktoś mi służy, uczci go Ojciec mój. Myślę, że to jest tak, że pragnienie Boże, wiecie, to jest takie, że Bóg chce, żebyśmy wszyscy mu służyli. Nie w legalizmie, nie o własnych siłach, ale w społeczności z Nim, w społeczności z Duchem Świętym. Ale wiecie, pierwsza rzecz to jest taka świadomość, myślę, czy żyję, żeby mu służyć? Czy nawróciłem się do Boga, by mu służyć i oczekiwać powrotu Jego Syna? Czy dzisiaj to jest najwyższy cel mego życia? Czy to jest priorytet mego życia? Boże, jestem tu po to, że Ci służyć. Czasem, finansami, wszystkim. To nie jest ważne, w jakiej formie On tą formę nam da. To jest ta łaska, przez którą Mu mamy służyć, tak? To jest uzdolnienie i siła od Niego, żebyśmy pewne rzeczy tu wykonali. Ale to się wszystko zaczyna od tej świadomości. Czy to jest najważniejsze dla mnie tutaj, że Ci służę? Co to znaczy? Bądź wola Twoja. Przyjdź królestwo Twoje, tak? Nie nasze najpierw potrzeby. Nie nasze pragnienia. Ale żyję tu po to, aby Twoją wolę wypełnić. Żyję dla Twoich pragnień i celów, które masz dla mojego życia. A Ty przyjdziesz i wynagrodzisz mi to, tak? Tyle, dziękuję. Myślę, że słuchajcie, bardzo bym chciał, żebyśmy w jakiś sposób odpowiedzieli na to. Bardzo bym chciał. To nie jest na hura, to nie chodzi, że już szybko, czat. To nie, w ogóle nie o to chodzi, wiecie. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy złapali ten sposób myślenia. Dlatego, że to jest myślenie Bożego Królestwa. To jest to, jak Jezus nas uczył. To jest to, jak apostołowie uczyli. Asia, coś chcesz powiedzieć, tak? No to proszę. Za chwilę
będziemy się mówić. Bardzo to poruszyło. Wiecie, bo często my, ja wiem po sobie, my mamy służyć Bogu, nie? Bóg nas powołał do tego, abyśmy służyli Jemu, nie? Tylko często my nie rozumiemy tego, na czym w ogóle polega służba. I chciałam tylko taki zaznaczyć coś, co wierzę, Duch Święty mi pokazał, nie? Może bym przeczytała parę wersetów. To jest pierwszy list świętego Jana. I tutaj pisze w trzeci rozdział 16. I tu pisze tak. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jedna z głównych sposobów, w jaki my możemy służyć innym, to jest oddawać życie, ale za kogo? Za braci. I bardzo ważne jest, jeżeli my chcemy służyć, że po pierwsze musimy być sługami we własnym domu. To jest może takie prozaiczne, to tak pięknie nie wygląda, no bo tu jak stajemy, to jest super, służę Bogu, mówię piękne kazanie. Nie? Ale jeżeli ty w domu nie jesteś sługą, to ty nie będziesz w kościele. I Biblia mówi tutaj wyraźnie o biskupach, że oni przede wszystkim swój urząd w domu sprawowali, że dobrze domem zarządzali, że dobrze dzieci wychowywali, że starali się. Wiecie, jeżeli jakiś brat idzie i pracuje 12 godzin, żeby utrzymać swoją rodzinę, to jest praca, to jest służba dla Pana. Żeby dobrze rozumieć te sprawy. I wiecie, na przykład to jest tak, Tymoteusza 4 rozdział, 5-8. I tu pisze tak, a jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Bardzo mocne słowa. Jeżeli my nie mamy starania o własnych domowników, jeżeli na przykład matka, która zajmuje się dziećmi i ona by zostawiła swoje dzieci i poszła w jakąś służbę robić, nie? Poświęcać się na przykład innym dzieciom, nie? To byłoby głupie, tak? Dlatego, że w pierwszej kolejności ta łaska służenia jest dla naszych domowników. I Biblia mówi tutaj, że tu o diakonach i o starszych 3:5, bo pisze tak, to jest 1 Tymoteusza 3:5, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Jeżeli ty nie potrafisz w własnym domu być sługą, ty nie możesz być sługą w kościele. I zobaczcie, co tu dalej pisze. To jest też 3 rozdział, 12, o diakonach. Diakoni niechaj będą mężami jednej żony, mężami, którzy by potrafili dobrze kierować dziećmi i domami swymi. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawach wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Jaką służbę pełnili? No służbę w rodzinie, w domu, tak? I jeżeli nie będzie w domu poukładane, w naszych relacjach między mąż, żona, dzieci i najbliższa rodzina, to niestety no, nie możemy się wychylać w kościele i możemy mówić piękne słowa. Biblia mówi też, że jeżeli żona ma przeciwko mężowi, jego modlitwy nie będą wysłuchane. I nie myśl sobie, możesz się modlić całą noc, a Bóg tej modlitwy nie usłyszy. Dlatego, że zaniedbałeś coś, co jest bardzo ważne. I ja myślę, że Bóg chce, żebyśmy naprawdę skorygowali się w wielu sytuacjach. Jeżeli jesteś dzieckiem, jakie masz relacje do rodziców? Jeżeli jesteś mężem, jaką masz relację do żony? Jeżeli jesteś żoną, jaką masz relację do męża? I potem możemy mieć służbę w kościele i dalej. Najpierw mamy być w własnej rodzinie przykładem i świadectwem.
No super, ja takie świadectwo mogę powiedzieć od siebie też. Odnośnie pewnego doświadczenia, jakie mieliśmy w małżeństwie. Dorotka jest na miejscu, więc może to też potwierdzić. Wiadomo, czasami się zdarzały jakieś też i trudne sytuacje, nieporozumienia w małżeństwach. I mieliśmy też takie kiedyś dawno temu jakieś takie ciche dni. I wróciłem do domu, mówię, Dorota, mówię, wypuść mnie ze swojego serca, bo ja się nie mogę modlić. Tak do niej powiedziałem, mówię, nie mogę po prostu się modlić. Mówię, coś jest w twoim sercu, co zatrzymuje mnie w relacji z Bogiem, nie? Po prostu nasza wspólna relacja po prostu jest ważna dla nas, dla naszego błogosławieństwa. Nie? Ona nie wiedziała, ale o co ci chodzi? Nie? Ona nie rozumiała. No miała do mnie pretensje, jakoś tak po prostu, wiecie, czasami coś w jej sercu się mogło po prostu zamknąć, a ja po prostu przed Bogiem mówię, Boże, no po prostu, no, co się dzieje, no? Weź coś powiedz mojej żonie, bo ja nie mogę się do ciebie modlić. Nie? Musiałem z nią porozmawiać. No i wszystko oczywiście się dobrze skończyło. Także to są bardzo ważne rzeczy, o których mówimy. Są bardzo praktyczne. I Piotr chciał, żebyśmy zakończyli to w jakiś sposób odpowiadając. I to, co Asiu też mówisz, to właśnie dokładasz do tego, do o czym wszyscy razem mówiliśmy. I myślę, że zakończymy modlitwą przy wieczerzy, żeby jakoś praktycznie też w to wejść. Rozumiecie, o co chodzi? Powiedzieliśmy piękne słowa, wysłuchaliśmy mocnych słów, mocnych kazań, mocnych wersetów. Do mnie też te rzeczy mówią. Trochę mnie konfrontują nawet, wiecie, o co chodzi. Tak sobie myślisz, a ja tu już wszystko wiem, a słuchasz Piotka czy Asi i tak, no faktycznie, tu Jezus powiedział tak, no tu Jezus powiedział tak, no faktycznie, muszę o tym pamiętać. No konfrontuje nas to, tak? To lustro Słowa Bożego stoi przed nami i po prostu się przeglądamy. I tak się poprawię, mówię, tu mi trochę nie dociągam, tu trochę nie dociągam, tu muszę sobie coś poprawić, nie? Prawda? Tak jakoś widać to, nie? Więc coś powinniśmy z tym zrobić, więc Teraz pytanie, co mamy z tym zrobić? Z jednej strony możemy sobie postanowić, tak, że to od tej pory to ja już tak nie, czynić nie będę. Ale z naszym postanowieniem ludzkim to czasami jest tak różnie. Więc przynajmniej się wspólnie o siebie nawzajem pomodlimy. Nawzajem się błogosławiąc. Ja ciebie, ty mnie, tak? I nawzajem się, będziecie się nawzajem błogosławić też. I nawzajem pomodlimy się, żeby Bóg nas właśnie zachował, zmienił, żeby różne rzeczy, które były w naszym życiu, aby one odeszły, abyśmy weszli w to miejsce usługiwania sobie nawzajem, służenia Bogu. Dobrze? Bo tak zrobimy, nie? Ale myślę, że ustawimy sobie stolik razem i zrobimy to przy wieczerzy. Tak będzie, myślę, bardziej praktycznie.